Chwała Panu, bracia i siostry. Ja zawsze uważam, że świadectwo, które pokazuje, jak wielkie rzeczy Bóg czyni w życiu człowieka, to, że tak powiem, ma niesamowitą wagę, dlatego że Jezus Chrystus posłany na świat po to, żeby dać ludzkości, poszczególnym ludziom nową jakość życia, nowy sens życia, odmienić wszystko, stworzyć wszystko nowym, jak jest zapisane, jest wciąż ten sam i to się nie zmieniło, bracia i siostry. Jak słyszę właśnie, jestem bardzo zbudowany, jak słyszę, co Jezus Chrystus mógł uczynić z życiem z pozoru już przegranym, przekreślonym, kiedy daje mu nową jakość. Ja też pamiętam siebie, bracia i siostry, tak może na marginesie, przez to pobudzenie tym świadectwem brata, które miałem przywilej wysłuchać, to pamiętam siebie jako wykształconego ateistę, który tak naprawdę hołdował satanizmowi. Wszystkie moje ściany były oblepione plakatami Iron Maiden, Black Sabbath. Wszystkie. Co do joty. Tylko tego słuchałem, tylko temu hołdowałem. I tak jak mówił brat przede mną, że pewnego dnia spakował wszystkie te gadżety religijne, je wyrzucił, to kiedy Pan dotknął się mnie, to pierwsze co zrobiłem, zdzierałem to wszystko ze ścian, a drogie płyty, które były bardzo drogie, bo to nie było tak jak dzisiaj, że można sobie kupić kompakt w każdym muzycznym sklepie. To były płyty z zagranicy, podwójne albumy właśnie, Iron Maiden, Black Sabbath, wszystko lądowało w koszach. Żałuję tylko, że nie zniszczyłem tego, bo ktoś mógł to podnieść. To był jedyny błąd, ale wtedy działałem w takim jakby rzeczywiście wielkiej takiej radości. Ale do czego zmierzam, bracia i siostry? To, że jak Pan powiedział o to wszystko nowym czynie, to jest prawda. Nadanie nowej jakości życia, nadanie nowemu sensu życia, to jest właśnie to, co mamy do dyspozycji na każdy czas. A jeżeli my jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi, to i kiedy zaplącze nam się coś w życiu, to też jest Bóg. Jeśli ktoś by zgrzeszył czy zbłądził, to mówi wyraźnie w swoim liście apostoł Jan, mamy orędownika. Bracia i siostry, ja dzisiaj nie chcę koncentrować się nad jakimś szczególnie wybranym fragmentem Bożego Słowa. Ja bym dzisiaj chciał się w pewnym sensie skoncentrować na czymś bardziej w sensie geograficznym, a mianowicie na dwóch miastach istotnych w Bożym Słowie i ważnych, chociaż z pozoru i odległościowo, i czasowo odległych od siebie. Mam na myśli dwa miasta, Kafarnaum i Niniwę. Z takiego pierwsze wrażenie może być takie, że a co te miasta mają ze sobą wspólnego? Kiedy Pan Jezus Chrystus przebywał w Kafarnaum, to Niniwę, ruiny Niniwy dawno pokryły już piaski i wyrosła na niej trawa, gdyż Niniwa została zdobyta 6 wieków wcześniej przez Medów i Babilończyków, bracia i siostry. Ale jednak nie chcę dzisiaj tutaj dzielić się wywodami historycznymi czy historyczno-geograficznymi. Bracia i siostry, kiedy otworzymy początkowe rozdziały Ewangelii Mateusza, mam na myśli rozdział 4 od 13 wersetu, czytamy, że Pan Jezus, opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, tak, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej, za Jordanię Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. Czytamy też, że tak naprawdę zaczął kazać o tym, aby ludzie się upamiętali, ponieważ przybliżyło się Królestwo Boże. Kafarnaum jest też nie tylko charakterystyczne, jest dlatego, że było to może małe miasteczko, ale ważne, bo należy do Damaszku. Wiemy, że był tam oddział rzymski, pewnie centuria, bo skoro prosił dowódca, czyli setnik, o uzdrowienie swojego sługi. I takim, kiedy tak czytałem właśnie o Kafarnaum, to, bracia i siostry, taka mi się refleksja nasunęła, że w tymże mieście miała naprawdę miejsce istna kumulacji, jak to się mówi po takim totolotkowemu językiem totolotka, cudów różnego rodzaju i wielkiej manifestacji Bożej mocy. I też czytamy, co czytamy o Kafarnaum, bracia i siostry. Ja nie będę może wertował wszystkich po kolei fragmentów Ewangelii, bo właściwie Ewangelie mówią o tym samym w kontekście Kafarnaum, tylko może w inny sposób, może pewne efekty czy pewne wydarzenia są pomijane lub inaczej przedstawiane. Ale bracia i siostry, starczy sobie tylko przypomnieć znane wam wszystkim doskonale wydarzenia. Weźmy uzdrowienie sługi setnika. Weźmy, bracia i siostry, uzdrowienie opętanego. Weźmy, bracia i siostry, uzdrowienie dwóch ślepych. Kafarnaum i okolicy, to wszystko się tam dzieje. Weźmy chociażby uzdrowienie teściowej Szymona Piotra, bo tam miał swój dom. Tam też został powołany. Zobaczmy, ile wielkich rzeczy dzieje się w Kafarnaum. I wiele jeszcze pominąłem. I oprócz tych, których powiedziałem, wiele nie zostało wspomnianych. Wielkie rzeczy się dzieją. I też czytamy, bracia i siostry, że w Ewangelii Łukasza, że oto zawsze wokół Jezusa jest tam wielki tłum. Jak dzisiaj ludzie marzą o popularności. Jak gdzieś słyszą, że się zbiera wielki tłum, to zaraz ludzie pragnący jakąś karierę zrobić, zaraz się tam znajdują. My czytamy wielokrotnie, że Pan Jezus tak naprawdę tam, gdzie był często tłum, który on dobrze wiedział, co myśli, wręcz uciekał. I bracia i siostry, czytamy, że wielki tłum zdumiewał się nad jego nauką, ponieważ nie mówił tak jak uczeni w piśmie, ale jak mający moc. W innym miejscu czytamy, że wpadli w wielkie usłupienie i zachwyt, kiedy została uzdrowiona córka Jaira. To był przełożony synagogi, najprawdopodobniej właśnie w Kafarnaum. Widzimy też, że kiedy zawitał do miasta, zeszło się wielu, iż przed drzwiami pomieścić się nie mogli. To jest Marek 2:3. Kiedy była uzdrowiona teściowa Piotra, tak samo był tłum. Kiedy odszedł z miasta, szukało go wielu. Bracia i siostry, i można mnożyć te wersety, można mnożyć te fragmenty, można mnożyć te cuda, które działy się w Kafarnaum. Ale bracia i siostry, chciałbym teraz pewien fragment kolejny przeczytać z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 11 od 20 wersetu. I czytamy, co następuje. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, a że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i w popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostanie strącone, bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy, albowiem powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Bracia i siostry, czy nie możemy poczuć się zszokowani w pewnym aspekcie? Zobaczmy, jak wielkie tłumy, jakie wielkie uwielbienie, inaczej, jaka wielka popularność. Wszyscy szukają, tłoczą się o drzwi. Alleluja! Chwała Panu! Cóż za wielki człowiek! Na pewno w imieniu Bożym przychodzi. I co z tego? Bracia i siostry, może powiem coś, co może cię nie spodoba. Ale dzisiaj mogą zaistnieć sytuacje i istnieją, że często następuje uwielbienie bez nawrócenia. Uwielbienie bez pokuty prawdziwej. Pięknie wyglądają często pełne stadiony, kiedy tysiące unoszą ręce, tysiące mówią alleluja, chwała Panu, tysiące jest w wielkim uniesieniu emocjonalnym. Dreszcze, łzy, płacz i wiele innych rzeczy. I co? I ci ludzie się rozchodzą. Kończy się społeczność uwielbiająca. Rozchodzą się do czego? Do swojego starego życia, bracia i siostry. Bo z Bogiem nie żyje się od uwielbienia do uwielbienia. Od jednej ekstazy religijnej do drugiej ekstazy religijnej. Z Bogiem żyje się na co dzień, bracia i siostry. Na co dzień każdego dnia. Bo mąż pierwszego psalmu jest napisane, że zakon, który był dla niego rozkoszą, był w jego sercu rozważany każdego dnia. I wszelka pomyślność, jego życie było pełne wszelkiej pomyślności i było to życie radosne i życie pełne sensu. Dlatego jeden z kaznodziejów powiedział, tak z angielska, że żyjemy w czasach worship, w czasach uwielbienia, ale takie słowo jak branie swego krzyża i pójście za Jezusem, takie jak pokuta, są dość niepopularne w pewnych kręgach, bracia i siostry. I to kręgach, które mówią o sobie, że są kręgami chrześcijańskimi. A jest napisane wyraźnie, że kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, kiedy? Od niedzieli do niedzieli, od święta do święta, nie. Każdego dnia. Nie jest co? Nie jest niegodzien. I dlatego, jak to byś popatrzył z boku, no cóż za nawrócone miasto to Kafarnaum. Tam chyba wszyscy są tacy pełni ducha. Tryska z nich naprawdę duchowość, energia Boża. Tylko bracia i siostry, Pan Jezus odszedł z Kafarnaum, idąc w kierunku Jeruzalemu i na pożegnanie powiedział to, co powiedział. Do nieba wywyższone będziesz, myślisz? Bo ręce wyciągnięte, bo podskakiwanie, bo aleluja i inne rzeczy, wykrzykiwanie? Nie! Na samo dno piekła będzie strącone. Bo bracia i siostry, Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię w celu, może nie przede wszystkim w tym celu, aby uzdrawiać. Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię w celu, aby wskrzeszać. Przyszedł, aby zbawić. Aby zbawić. Bo jest napisane, że zaczął zwiastować co? To, że przybliżyło się Królestwo Boże i ludzie macie się upamiętać. Bracia i siostry, to nie są słowa jedynie do świata. Tak wygodnie się zaszufladkować, prawda? Ja jestem Kościół, to mam wszystko załatwione. A świat to świat, oni mają problem, nie ja. Często, bracia i siostry, problem jest większy w Kościele niż w świecie, bo jak tutaj czytamy, prawda? Problem był większym w tym świętym Kafarnaum niż w Sodomie. A dlaczego? Bo wpada się w samozadwolenie, w samozachwyt. Przecież my tylko jesteśmy krynicą prawdy objawionej. Ale Bóg pragnie naszego odnowionego życia. Ja, żeby nie był źle zrozumiany. Bóg jest Bogiem godnym wszelkiej czci i chwały. I wielbienie jest wielkim przywilejem. Oddawanie Bogu czci jest tym, co się Bogu należy, bracia i siostry. I tylko Jemu. I to jest wspaniałe, ale to nie może być oderwane. To nie może być oderwane. Bracia i siostry, rozejdą się ludzie z tego uwielbienia i tak naprawdę ta ekstaza, emocje zaczną co? Każdego dnia słabnąć, ale każdy dzień z Bogiem, każdy dzień z Jezusem ma całkowicie swoją niezmienną jakość. Każdy jeden. Nie trzeba, Bóg nie potrzebuje oprawy. Bracia i siostry, skoro były te cuda i było ich tak wiele, ja twierdzę, że one były potrzebne i są. I cały czas mamy do nich dostęp jako pewien przywilej. Ale bracia i siostry, chciałbym, abyśmy na chwilę zerknęli, jaki jest tak zwany prawdziwy sens cudów. I proszę was, abyśmy tylko zerknęli na dwa wersety z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału. Tam jest zapisane, werset 22. Bracia i siostry, mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego. Męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Bracia i siostry, Nigdy cuda Boże nie były cudami dla samych cudów. One miały uwiarygodnić i uwierzytelnić. Wiadomo, jaki jest człowiek, bracia i siostry, że człowiek z reguły bardziej szybciej lgnie do tego, co widzi. Taka jest ludzka natura. Ale Bóg Jezusa Chrystusa przez cuda uwierzytelnił. Cuda nie były celem przyjścia naszego Pana. One były tylko czymś środkiem do tego, co najważniejsze. A mianowicie w 38 wersecie przez apostoła Piotra świeżo utworzony, świeżo narodzony Kościół, żywy Kościół wzywa: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Nie jest powiedziane, przez Piotr nie zaczyna od tego, że a teraz alleluja, powstajemy, wielbimy i na tym koniec, bracia i siostry. Nie, upamiętajcie się, naprawcie swoje życie. Bracia i siostry, uwielbienie, nowe narodzenie, nowe życie w Chrystusie, to wszystko winno co tworzyć? Jedną wspaniałą, cudowną, Bożą całość. Nie możemy akcentować czegoś bardziej, a czegoś mniej, bo tak nam się wydaje, czy tak nam akurat pasuje, bracia i siostry. Najważniejsze jest codzienne życie. Bracia i siostry, Bóg do świata mówi: nawróćcie się. Nawróćcie się i przyjdźcie do mnie. Ale Bóg do Izraela, który znał Boga, mówił: zawróć do mnie, Izraelu. I czasami, czy w niektórych przypadkach nie należy powiedzieć: zawróć do mnie, Kościele. Zawróć. To nie ten akcent. Bracia i siostry, wiemy doskonale, że są trendy, które nawołują do powszechnego przebudzenia, do wielkich po prostu emocjonalnych pokazów, show. Bracia i siostry, pamiętajmy też o jednym, że oto przyjdzie ktoś, który przyjdzie wśród wielkich znaków i cudów, które będzie czynił, a wielki tłum w wielkim uwielbieniu będzie za nim szedł. Tylko że Kościoła Bożego, moim zdaniem, już nie będzie wtedy, bracia i siostry. Ale może będą różne grupy charyzmatyczne. Ja nie robię wycieczek pod niczym adresem, ani naprawdę Bóg mi świadkiem, że nie mam zamiaru nikogo krytykować, bracia i siostry. Tylko myślę, że wielkim akcentem jest i największą chwałą, którą się Bogu można oddać, to jest codzienne życie w mocy Bożej, w posłuszeństwie. Nie ma, bracia i siostry, życia po Bożemu bez posłuszeństwa Bożemu Słowu. Można sobie naprawdę zrobić najbardziej rozbudowane społeczności, wielbiące czy inne, ale jest powiedziane wyraźnie: ja chcę posłuszeństwa, a nie ofiary. Chcę posłuszeństwa. To mówi Bóg. I tego się musimy, bracia i siostry, trzymać. Nie tylko dla Boga, ale przede wszystkim może dla samych siebie. Bracia i siostry, kolejnym fragmentem, który chciałem odczytać, jest też z Ewangelii Mateusza. To jest rozdział 12, wersety 38-42. Też znany fragment. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówią: nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne, znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza, proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż znak Jonasza. Może tu bym przerwał. Bracia i siostry, ja o ile dobrze pamiętam, miałem już tutaj u was przywilej kiedyś dzielić się usługą na podstawie proroctwa i księgi Jonasza i doskonale, bracia i siostry, wiemy, po co był posłany, gdzie był posłany. Ja, o ile dobrze pamiętam, to wtedy bardziej się koncentrowaliśmy na samym posłannictwie i nieposłuszeństwie Jonasza, jak który chciał uciec od Bożego powołania i Bożego posłania. Ale Przeczytajmy, bracia i siostry, fragment, nie te wcześniejsze, ale może fragment trzeciego rozdziału z Księgi Jonasza. To jest, jak ktoś ma całą Biblię, to jest 987 strona od 6 wersetu. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niechże włożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło, niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnianego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swego gniewu i nie zginiemy. Bracia i siostry, to, co stało się w Niniwie, niestety nie stało się gdzie? W Kafarnaum. Tam była wielka popularność Jezusa. Tam były wokół Niego tłumy. Tutaj posłano jednego człowieka, który robił wszystko, żeby tam nie pójść. Wykorzystał wszystkie możliwe sposoby, nawet wsiadł w odwrotnym kierunku do najdalszego portu, który był wtedy znany na zachodzie. Chciał sobie popłynąć. Poza tym, bracia i siostry, wspaniały tutaj taka przesłanka, że oto Bóg. Dla Boga nie ma ludzi straconych. Dla Boga nie ma ludzi zaszufladkowanych. Wiecie, czym dla Izraela było? Był Tyr, Sydon, Niniwa, najgorsze miasta, jakie mogły istnieć. To prorok Jonasz działa około 8 wieku przed naszą erą. I w tym czasie rzeczywiście Asyria była zagrożona i może to historyczna zbieżność, bracia i siostry, ale końcówka wieku 8 i wiek 7 to jest złoty wiek Asyrii, bracia i siostry. Oczywiście potomkowie tego króla, podejrzewam, że był to Salamanasar III, ale tutaj nie chcę się znowu dywagować historycznie, potomkowie tego króla naprawdę doprowadzili państwo do rozkwitu. Tylko oczywiście z czasem, jak to pokolenie mijały, znowu odeszli od tego. Ale Bóg przedłużył czasy Niniwy, przedłużył czasy Asyrii. Ale to był policzek dla tych świętych Izraelitów. Świętych religijnie. No panie, no to jak i co? Co mogli czuć ludzie, którzy usłyszeli, Sydonowi będzie lepiej, Tyrowi będzie lepiej? To były najbardziej bałwochwalcze i zepsute miasta fenickie Bliskiego Wschodu. Bracia i siostry, nie ma narodu o tak złej reputacji w czasach Jezusa Chrystusa jak Fenicjanie. Handlarze, oszuści, najwięksi handlarze niewolników tamtego czasu. Najgorsza opinia z możliwych, a jednak będzie im lepiej. Gdyby widzieli takie cudo, upamiętaliby się. A w tamtych czasach, w czasach Jonasza, największy wróg Izraela, wieczne zagrożenie, lud słynący z okrucieństwa, z którego uczynił narzędzie wojny psychologicznej. Jak wyciął w pień jedno miasto, drugie już nie miało ochoty się bronić. A jednak Bóg dawał znaki różnym ludom. Przez znak Daniela przemówił do króla babilońskiego. Oczywiście te pokuty często były krótkotrwałe. Może były takim słomianym zapałem, ale były, bracia i siostry, pod wpływem cudów. Ale bracia i siostry, nie możemy być ludem, który żąda znaku, bo znakiem Bożej mocy i Bożej siły to są przede wszystkim świadectwa ludzi, których życie zostało odwrócone o 180 stopni, bracia i siostry. Dlatego sądzę, że te słowa są aktualne. Nie tylko dla Kafarnaum za Tyberiusza czy Klaudiusza w czasach Jezusa Chrystusa i krótko po nich, prawda? Ale też dla Kościoła współczesnego, naszych czasów, a wiemy, że czasy się dopełniają i rzeczywiście Boże Królestwo jest blisko. Więc ja sądzę, że winniśmy pamiętać, jaki jest przede wszystkim zamiar Boga wobec nas wszystkich, wobec swojego Kościoła. To jest Jego oblubienica. Czyli bracia i siostry, chwalmy Pana. Chwalmy Pana, wołajmy Alleluja. Ale bracia i siostry, nie od spotkania do spotkania. Nie od sytuacji do sytuacji. Niech aleluja, chwalmy Pana, będzie każdy dzień naszego życia, kiedy kroczymy Jego ścieżkami, które On nam wyraźnie wytyczył. Bo na drodze Ewangelii głup jest niezbłądzie, jak jest zapisane. Tu się nie trzeba wysilać intelektualnie, czy być teologiem religijnym, bracia i siostry. Dlatego ja, kiedy czytałem właśnie sytuację, która miała miejsce w Kafarnaum, było to dla mnie takim, może nie szokiem, ale czymś, co mnie zdumiało i skłoniło do głębokiej refleksji na własnym życiu, bracia i siostry. Nad własnym życiem. Czego Bóg chce od naszego życia? Posłuszeństwa chce, nie ofiary. Mi mógł powiedzieć, chcę twojego codziennego posłuszeństwa, a nie twoich kazań. I miałby rację. Bo co mi po moich nawet tysiącym różnych kazaniach, jeżeli każdego dnia nie będę go chwalił swoim życiem? Nic nie mają żadnego znaczenia wtedy, bracia i siostry. Dlatego życzę sobie i życzę wam wszystkim, aby nasze codzienne życie, jakie wiedziemy w Jezusie Chrystusie, było jednym nieprzerwanym uwielbieniem i jednym nieprzerwanym alleluja dla Niego. Amen.